Rozdział 9. York stanął na progu pokoiku, który nazywano gabinetem szefa. Niskie pomieszczenie, bez okna, jasno oświetlone żarówką, przysłoniętą pękniętym białym kloszem, było zawalone papierami, które piętrzyły się stertami we wszystkich możliwych miejscach.
Niech pana nie zwiedzie widok tego bałaganu, odezwał się za jego plecami profesor Kunce. Wbrew pozorom dokumenty są starannie posegregowane. A drzwi nie zamykam, bo nikt niepowołany nie może się tutaj dostać. Pan już to wie. York skinął głową. Na korytarzach prowadzących do strefy X trzykrotnie sprawdzano jego nową przepustkę. Żółty kartonik ze zdjęciem, oznaczony wielką czarną literą X. Niech pan wejdzie. Profesor wskazał na krzesło przy stoliku, na którym było trochę wolnego miejsca. Postawił tam porcelitowy kubek z kawą i metalowe pudełko z cukrem. Kawa prawdziwa, cukier też, pochwalił się. Wywalczyłem go w administracji. Jak się ślęczy całymi dniami i nocami nad rzędami cyfr, to musi być kawa, a nie jakaś lura. York wsypał łyżeczkę cukru do kubka. Zastanawia pana, co za dokumenty leżą dookoła na stertach. Powiem panu. Wielokrotnie używane szyfry jednorazowe. Jak to? York wydawał się zaskoczony. Nie rozumiem. To są rosyjskie szyfry ze stycznia i lutego tego roku, chociaż cała sprawa jest znacznie starsza. Na początku 1942 roku stwierdziliśmy, że Rosjanie zaczęli wielokrotnie używać tych samych gam, choć jak pan wie, powinni je zniszczyć po jednorazowym użyciu. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Jedynym wyjaśnieniem mogła być sytuacja na froncie i pogłębiający się w związku z tym chaos, lęk, represje i oczywiście asekuranctwo, a także wzmożona łączność. Gamy zużywały się szybciej niż zdołali je wytwarzać i dostarczać. Jak pan wie, największą wadą systemu jednorazowego jest bardzo skomplikowany i czasochłonny sposób dystrybuowania gam, w dodatku wymagający żelaznej dyscypliny. Nic więc dziwnego, że fala demoralizacji, która w 1941 roku objęła radziecki rząd i wojsko, dotarła również do szyfrantów. W rezultacie tych błędów uzyskaliśmy bezcenny materiał porównawczy. Chce pan powiedzieć, że złamał pan algorytm rosyjskich szyfrów jednorazowych? York wstał. Przecież to niemożliwe. W Kunce patrzył na niego badawczo. Milczał przez chwilę. Myli się pan. Rosjanie w okresie międzywojennym wprowadzili maszyny wytwarzające gamy. Zapewne konstruktor i ci, którzy zdecydowali się je zastosować, dostali wysokie nagrody i ordery. Nie byli to głupcy. Zapewne przewidzieli, że codziennie trzeba zmieniać wałki lub tryby, aby ciągi liczb wypisywanych przez maszynę nie miały żadnych prawidłowości. Tyle, że po wybuchu wojny wszyscy o tym zapomnieli. Nikt nie sprawdzał, jak często zmieniano ustawienia maszyny, a ta powielała ten sam wzór. Między stwierdzeniem tego faktu a odczytaniem metody tworzenia gam jest nieprzekraczalna przepaść. Kunce uśmiechnął się. Niech pan idzie za mną. Zeszli wąskimi kamiennymi schodkami do pomieszczenia o łukowatym sklepieniu, przypominającego piwnicę win, z której wyniesiono butelki i zdemontowano półki, instalując metalowe szafy w kolorze zgniłej zieleni. Szafy stały na masywnych cokołach, które York uznał początkowo za drewniane, ale szybko się przekonał, że deski osłaniały metalowe rury, w których biegły kable wychodzące z maszyn. To jest tajemnica zamku. Kunce zatoczył ręką łuk. Można by powiedzieć, maszyna do liczenia. Na ścianie za każdą z szaf wisiały półki, na których stały w równych rzędach metalowe walce. Awaryjność jest bardzo duża. Kunce zauważył, gdzie York skierował wzrok. Trudno się dziwić, potrzebują ogromnej dokładności, a w czasie wojny nie jest o to łatwo. Takie same walce sterczały ze ścian szaf. Na ich czołowych płytach York dostrzegł kołeczki pomalowane na różne kolory. Gdy poszedł bliżej, zobaczył, że każdy miał cyfrę wygrawerowaną na niewielkiej płaskiej główce. Najbardziej pracochłonne jest wpisywanie cyfr, a właściwie wciskanie kołeczków z cyframi, jakie odczytujemy z szyfrogramów. Potem zaczynają działać wirniki. 64 silniki elektryczne obracają tarczami tak długo, aż znajdą wspólne ustawienie. Wtedy automatycznie zatrzymują się, zamykając obieg prądu, który uruchamia drukarkę. Wskazał na drewnianą skrzynkę z pochyłą przednią płytą, spod której wysuwały się zadrukowane kartki. Czasami mam wrażenie, że stworzyliśmy sztuczną inteligencję. Można bowiem odnieść wrażenie, że maszyna wie, kiedy odnalazła sens w zaszyfrowanych tekstach. York pochylił się nad drukarką. To nic specjalnego, po prostu elektryczna maszyna do pisania, tylko wolna. Pracuje z prędkością 20 znaków na minutę. Inaczej mówiąc, z taką prędkością możemy... moglibyśmy odczytywać rosyjskie szyfry. Mózg jest w innym miejscu.
Wyszli na korytarz, pod którego stropem biegły wiązki kabli, prowizorycznie zawieszone na hakach wbitych między kamieniami. Co kilkanaście metrów widać było wystające ze ścian metalowe skrzynki, których przeznaczenie łatwo można było odgadnąć, co ułatwiały żaluzje, z których dmuchawy tłoczyły ciepłe powietrze. Zatrzymali się w połowie korytarza, gdzie z niewielkiego okna zabezpieczonego szybą i drucianą siatką padało jasne światło. Jorg podniósł głowę. Wiązki kabli znikały w stropie nad oknem, a po drugiej stronie widać było, jak biegną do dużej szafy, zapewne rozdzielni, choć całkowicie pozbawionej jakichkolwiek przycisków czy zegarów. Na stole, pośrodku pomieszczenia, stało metalowe pudło, które wyglądało jak dalekopis, choć było dużo większe. Na jego bokach można było dostrzec metalowe klamry, mocujące całość do solidnego blatu stołu.
Te zapięcia pozwalają szybko zdemontować urządzenie w przypadku zagrożenia. Kunce znowu odgadł, co zainteresowało Jorga. Patrzy pan na arcydzieło mechaniki precyzyjnej. To jest mózg całego systemu. Nad tym urządzeniem pracowaliśmy przez 3 lata, a czas wojny biegnie 3 razy szybciej niż czas pokoju. Jorg patrzył kątem oka na profesora, który zdawał się zapominać o jego obecności, jakby urzeczony niezwykłą maszyną, którą skonstruował. Czy możemy tam wejść? Jorg rozejrzał się, ale nigdzie w korytarzu nie widział drzwi prowadzących do tajemniczego pomieszczenia. Kunce, jakby nie słysząc jego pytania, mówił dalej. Tutaj zbiegają się impulsy maszyn, które oglądaliśmy w poprzednim pomieszczeniu. Mózg decyduje, kiedy zatrzymać wirniki i uruchomić drukarkę. Niestety, od listopada ubiegłego roku nie jesteśmy w stanie odczytać żadnego z ich szyfrów. Odnoszę wrażenie, że albo zmienili maszynę tworzącą gamy, albo w logicznym schemacie mózgu maszyny jest błąd. Nie mogę go znaleźć. Liczę na pana doświadczenie. Od 3 lat pracował pan nad rosyjskimi szyframi. Znam pana analizy. Miał pan bardzo śmiałe koncepcje. Wykorzystywałem je, choć zapewne pan nic o tym nie wiedział. Może kiedyś będę mógł ujawnić pana zasługi. Dziękuję. Już wiem, dlaczego mnie pan tutaj ściągnął. Ale dlaczego Czocha? Te lochy nie są najlepszym miejscem do pracy. Wojenna prowizorka. W założeniu cały ośrodek kryptologiczny miał powstać w Hirschbergu, w schronach pod miastem. Stare lochy zaczęto w 1942 roku okładać betonem. W 3 największych pomieszczeniach miał stanąć aparat i urządzenie łączności ze stacjami nasłuchowymi. W tunelach pracowałby personel przygotowujący materiał dla aparatu. Plan piękny, ale schron nie jest gotowy. I zapewne nie będzie. A aparat zamilkł. Panie profesorze, Jorg podszedł blisko do Kuncego i mówił cicho, obawiając się, że i w tym podziemnym pomieszczeniu Globkę zainstalował mikrofony. Jeżeli potrafimy odczytywać rosyjskie szyfrogramy, to dlaczego przegrywamy wojnę? Skoro możemy poznać ich zamiary, to dlaczego się cofamy? Teraz Kunce zaczął mówić ściszonym głosem. To urządzenie odegra swoją rolę w historii. Ale nie podczas tej wojny. Gdyż ją przegraliśmy. Ono, stuknął dłonią w szybę, wstrząśnie światem po wojnie. Przekona się pan o tym. Spojrzał na zegarek. Niech pan zabierze się do dokumentacji i szuka błędów, które popełniłem.
Uśmiechnął się w ten sam tajemniczy sposób i poszedł w głąb korytarza, jakby zapominając odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest wyjście do pomieszczenia, w którym, jak to określił, pracował mózg niezwykłej maszyny. Jorg wrócił do gabinetu i zaczął przeglądać papiery, które pozostawił Kunce. Był jednak zbyt podniecony tajemnicą, jaką poznał przed chwilą, aby skupić się nad długimi linijkami równań.